o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Święty Antoni przenika do Łodzi. W ostatnich latach słyszymy często nazwę Łagiewniki Krakowskie i dobrze wiemy, że ta nazwa mówi nam o dzielnicy Krakowa, w której żyła sobie skromna siostra Faustyna Kowalska, która stała się wielką promotorką kultu Miłosierdzia Bożego i dzięki której w dzielnicy Łagiewniki powstało Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o światowym znaczeniu. Łagiewniki znajdują się przy każdym mieście, które ma średniowieczne korzenie. W Łagiewnikach bowiem mieszkali rzemieślnicy, którzy robili naczynia na materiały płynne lub sypkie, robili je z drewna, ze skóry lub z gliny. Także Łódź ma swoje Łagiewniki, ponieważ miasto rozrosło się i wchłonęło sąsiadujące z nim osiedla, między innymi wioski gminy Łagiewniki. Łącznie z sanktuarium świętego Antoniego, klasztorem ojców franciszkanów i niewielkim majątkiem ziemskim, pamiątce po dawnych właścicielach. Od ostatniej ćwierci XVII wieku, kiedy to rozpoczynają się dzieje sanktuarium świętego Antoniego, wieś Łagiewniki trochę się rozrosła, a przede wszystkim rozrosło się samo sanktuarium i nabrało pewnego znaczenia. Łódź, oddzielona od Łagiewnik wielkim lasem, zwanym Lasem Łagiewnickim, rozwinęła się jeszcze bardziej błyskawicznie. Gdy w Łagiewnikach budowano pierwszą kapliczkę świętego Antoniego, Łódź miała już prawa miejskie, miała je od 1423 roku. Ale gdy kończyła się budowa łagiewnickiego murowanego klasztoru, w Łodzi około 1740 roku było zaledwie 66 domów i 265 mieszkańców. Łagiewnickie sanktuarium nie interesowało się specjalnie Łodzią, ponieważ powiązane było z innymi miastami, na przykład z Łęczycą, łączyła je administracja świecka, a z Łowiczem i Gnieznem administracja kościelna. Ze Zgierzem, który wtedy miał także niewielkie znaczenie, Łagiewniki były związane przez to, że należały do zgierskiej parafii. Z czasem jednak więzy pomiędzy Łodzią i Łagiewnikami zacieśniały się coraz bardziej. Tak więc i łodzianie zaczęli nawiedzać Łagiewniki. Te więzy rosnącego gwałtownie miasta z sanktuarium świętego Antoniego najbardziej wzrosły, gdy zabrakło w nim franciszkanów. Bogu dzięki, że łodzianie, którzy swój złoty wiek liczą od roku 1864, czyli akurat od roku kasaty zakonów, a więc od wypędzenia franciszkanów z Łagiewnik, odkryli w Łagiewnikach to, co istotne. Pana Jezusa w świątyni, Jego Matkę rozciągającą na ludzi swój płaszcz kaplerzny i świętego Antoniego opiekuna we wszystkich trudnych sprawach. Kiedy franciszkanie rozpoczęli starania o powrót do swojego klasztoru w Łagiewnikach, to najpierw zatrzymali się w Łodzi i w 1907 roku przez około pół roku pracowali przy kościele świętego Józefa. Był nawet taki czas, że biskup łódzki chciał na pewien czas oddać franciszkanom pod opiekę kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Bałutach, ale oni nie mieli odwagi go przyjąć, ponieważ starali się odzyskać jak najwięcej swoich klasztorów zamkniętych przez Rosjan. Z czasem święty Antoni wraz ze świętym Franciszkiem próbowali przeniknąć coraz bardziej do mieszkańców miasta. Po pierwszej wojnie światowej, gdy franciszkanie ponownie osiedli w Łagiewnikach, w latach 30. zbliżyli się do Łodzi, bo wybudowali kaplicę filialną na tzw. Kamieńszczyźnie, leżącej na terenie ówczesnej wsi Radogoszcz, gdzie osiedlali się łódzcy robotnicy. Jeszcze bardziej wniknęli do miasta po II wojnie światowej. Pierwszy powojenny przełożony łagiewnickiej wspólnoty zakonnej, ojciec Felicjan Szustak, dowiedział się, że w dzielnicy Chojny, w parafii Przemienienia Pańskiego, na rogu ulicy Żgowskiej i Krasickiego znajduje się zbór baptystów, którzy opuścili miasto. Podjął on starania o zdobycie tego zboru i przystosowanie go na katolicką kaplicę. W lipcu 1945 roku Główny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwowego w Łodzi przekazał go franciszkanom. Ojciec Szustak, który ten zbór przejął w imieniu zakonu, przekształcił go na kaplicę katolicką i 2 sierpnia 1945 roku poświęcił ją pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Oficjalnie franciszkanie objęli ją 12 sierpnia 1945 roku. Starania o tytuł własności trwały jeszcze później i zakończyły się orzeczeniem sądu z 1967 roku, potwierdzającym nabycie przez zakon praw własności tej kaplicy. Wierni bardzo upodobali sobie tę kapliczkę i bardzo wiernie uczestniczyli tam we mszy świętej, tak w niedzielę, jak i w dni powszednie. 1 września 1974 roku biskup Józef Rostwadowski utworzył przy tej kaplicy ośrodek duszpasterski, a 2 sierpnia 1978 roku erygował przy niej parafię pod wezwanie Matki Bożej Anielskiej. Kaplica Matki Bożej była bardzo przytulna, łatwo było do niej wejść z ulicy, ale była po prostu za ciasna i trudno było w niej uczestniczyć we mszy świętej, zwłaszcza latem. A dom, w którym w 1947 formalnie utworzony został klasztor ojców franciszkanów, wybudowany w 1900 roku, był już przeznaczony do rozbiórki. Zaistniała więc pilna potrzeba budowy kościoła i klasztoru. Tymczasem na terenie, do którego franciszkanie mieli prawo własności, nie było miejsca na budowę bez rozbiórki istniejących obiektów. Ojciec Ludwik Bartosza, który został tam pierwszym proboszczem, zaczął pilnie poszukiwać miejsca pod kościół i klasztor i znalazł je aż w dzielnicy Dąbrowa, gdzie był piękny plac, na którym diecezja od dawna pragnęła zbudować kościół. Usilne starania franciszkanów o możliwość zbudowania tam kościoła i klasztoru zostały uwieńczone sukcesem. 29 stycznia 1981 roku prowincja ojców franciszkanów uzyskał pozwolenie na budowę kościoła. Miesiąc później otrzymano lokalizację na kościół i klasztor przy ulicy Tatrzańskiej. Biskup Józef Rozwadowski 12 czerwca 1981 roku erygował nową parafię pod wezwaniem błogosławionego Maksymiliana Kolbego, powierzając jej administrację zakonowi franciszkanów. 13 czerwca tegoż roku poświęcono plac pod budowę kościoła, a następnego dnia na ołtarzu polowym odprawiono mszę świętą na rozpoczęcie życia nowej parafii. Wierni pod kierunkiem franciszkanów wybudowali ogromny dwupoziomowy kościół, który arcybiskup Władysław Ziółek poświęcił w 1995 roku, a w 2000 roku konsekrował. Udział parafian w budowie związał ich z kościołem i duszpasterzami, którzy, jak to przy zakonnym kościele bywa, często się zmieniają. Parafia, choć została okrojona, nadal liczy ponad 20 tysięcy wiernych, którzy są przywiązani do franciszkańskiej pobożności, obejmującej także wspólne modlitwy wtorkowe do świętego Antoniego. Uzyskawszy pozwolenie na budowę kościoła i klasztoru na Dąbrowie, franciszkanie liczyli się z ewentualnością opuszczenia, a nawet likwidacji ośrodka duszpasterskiego pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej Przyszgowskiej. Ale diecezja nie zamierzała go likwidować, a zatem i franciszkanie tam pozostali. Ponieważ budynek klasztorny groził zawaleniem, franciszkanie wybudowali najpierw obszerny klasztor na placu przy ulicy Krasickiego 2A. W latach od 1986 do 1997. Ciągle jednak nie było wiadomo, jak i gdzie wznieść trwały kościół dostosowany do duszpasterstwa. Dzięki determinacji ojca Grzegorza Piórkowskiego, proboszcza parafii, gwardiana klasztoru od 2006 roku, w 2008 roku, 2 sierpnia, poświęcono teren pod budowę kościoła, czyli teren, na którym stała kaplica. 4 października poświęcono kamień węgielny. 13 października rozpoczęto pracę przy budowie bocznej kaplicy. 30 listopada arcybiskup Władysław Ziółek wmurował kamień węgielny, a już 15 kwietnia następnego roku poświęcono kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu i tego samego dnia rozebrano dotychczasowy 100-letni kościół, a w jego miejsce zaczęto wznosić nowy o powierzchni 800 metrów kwadratowych, który arcybiskup Władysław Ziółek konsekrował już 29 listopada 2009 roku. Nowy, skromny kościół parafianie natychmiast polubili, choć byli bardzo przywiązani do dawnej, przytulnej kaplicy. Jak w jednej z poprzednich pogadanek mówiliśmy, w latach 1981 do 1987 franciszkanie wznieśli na placu obok łagiewnickiego sanktuarium budynek Wyższego Seminarium Duchownego, w którym jako w oddzielnym domu zakonnym funkcjonuje międzyprowincjalne Wyższe Seminarium Ojców Franciszkanów. Zanim uzyskano pozwolenie na tę budowę, franciszkanie starali się równocześnie o pozwolenie na budowę klasztoru obok wspomnianej wcześniej filialnej kaplicy przy ulicy Kreciej na Radogoszczu. Klasztor ten był planowany jako mieszkanie dla wykładowców łagiewnickiego seminarium. Nie liczono bowiem na to, że władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zgodzą się na wystarczająco obszerny budynek Wyższego Seminarium. Dziś budynek ten służy jako dom rekolekcyjny lub dom spotkań różnych zamkniętych grup duszpasterskich. Łodzianie licznie nawiedzają, zwłaszcza w niedzielę, łagiewnickie sanktuarium świętego Antoniego. Franciszkanie sami natomiast wyszli jeszcze naprzeciw łodzianom i prowadzą obok łagiewnik jeszcze 3 żywe ośrodki duszpasterskie, gdzie propaguje się kult typowy dla zakonu, w którym na pierwszym miejscu zawsze stawia się Chrystusa Pana, zwłaszcza w Najświętszym Sakramencie ołtarza, gdzie czci się Najświętszą Marię Pannę oraz świętych Franciszka i Antoniego.